Cześć, tutaj Igor. Wystartowałem z cyklem autorskich, stacjonarnych warsztatów filmowych. Jeżeli chciałbyś zapisać się na takie warsztaty, to przejdź na www.igorpodgórski.pl/warsztaty. Dla słuchaczy podcastu przygotowałem specjalny rabat. Aby skorzystać z rabatu, podczas kupowania warsztatów w koszyku w polu na kod rabatowy wpisz SUPER35. Do zobaczenia na warsztatach.
Super 35 to podcast o filmowaniu i sprzęcie do produkcji wideo prowadzony przez Igora Podgórskiego i Macieja Misgiera. W każdym odcinku dostarczamy masę inspiracji i solidną dawkę wiedzy. Informacje o szkoleniach i wartościowe linki znajdziesz w opisie tego odcinka. Podcastu możesz słuchać na Spotify, Apple Podcasts lub w dowolnej aplikacji podcastowej. Subskrybuj podcast w najwygodniejszym dla Ciebie miejscu. Zaczynamy!
Gdy zaczynasz swoją przygodę z filmowaniem, stoisz na pewnego rodzaju rozdrożu, czy podążać własną ścieżką, czy też może spróbować pracować dla kogoś. I w tym odcinku opowiemy Wam o naszych doświadczeniach, też głównie moich, pracy na freelancie i pracy in-house u kogoś.
Tak, i ogólnie właśnie pomyśleliśmy o tym, żeby zrobić ten odcinek trochę z tego powodu, że Maciej pracuje na etacie jako filmowiec, ja jestem freelancerem, ale też szkoląc rynek zwróciłem uwagę na to, że czy na moje warsztaty, czy z moich szkoleń zaczyna korzystać coraz więcej firm, które absolutnie nie mają żadnego związku z produkcją wideo, ale tworzą sobie w swoich strukturach małe działy wideo typu jedna osoba, dwie osoby, po to, aby te osoby się zajmowały właśnie produkcją wideo na potrzeby marketingu.
I staje się też to popularniejsze, bo pamiętam, jak około 2 lat temu zacząłem poszukiwać pracy właśnie jako filmowiec na rynku szczecińskim, bo jak gdyby tutaj obydwoje mieszkamy, to byłem bardzo miło zaskoczony, że tych ofert było kilka, bo jeszcze do niedawna, powiedzmy 5-6 lat temu, czy nawet 8, jak zaczynałem gdzieś tam swoją przygodę z filmowaniem, takich ofert tak na dobrą sprawę w ogóle nie było.
W ogóle nie było. Jakby żadne firmy nie myślały o tym, żeby budować swoje działy marketingu w oparciu o wideo. Było takie przeświadczenie, że jak chcemy film, to musi być film wyprodukowany przez kogoś, to musi być film na nieco wyższym poziomie, ale myślę, że ten rynek został właśnie mocno zdemokratyzowany właśnie przez takie lekkie, łatwe, krótkie, szybkie formy jak stories, jak shortsy, czyli jak rolki. No i firmy poczuły, że mogą robić niskim kosztem fajne treści wideo, które potem przełożą się po prostu na ich biznes.
Tak, i dodatkowo jeszcze ja tutaj dodam, że jeżeli masz filmowca u siebie na etacie, to jest to osoba zatrudniona u ciebie w firmie, która na co dzień przebywa albo z twoim produktem, albo z twoją usługą i ona go po prostu zna od podszewki. Czyli też mu jest od razu na starcie dużo łatwiej przekazać treści, które ty chciałbyś jako właściciel takiej firmy właśnie przekazać, no bo on w tym siedzi, on po prostu wie. A jeżeli weźmiesz sobie na przykład takiego freelancera, żeby on wyprodukował film, to najpierw musisz go trochę doedukować, co ty w ogóle robisz, czym się zajmujesz, czym jest twój produkt, opowiedzieć mu o tym i on właśnie swoją wizję wtedy dopiero przedstawi. A jeżeli masz gościa in-house, no to mówisz mu tak na dobrą sprawę, dobra, potrzebujemy zrobić ten film o produkcie X i mu nie mówisz, czym ten produkt X jest, bo on już doskonale to wie.
Tak, a w przypadku freelance'u faktycznie trzeba włożyć tą pracę jeszcze w preprodukcji, plus ten freelancer, czy nawet mały dom produkcyjny też musi chcieć w to wejść, no bo często jest takie, moim zdaniem, nie do końca rozsądne podejście osób, które się zajmują produkcją wideo, że sprowadzają swoją pracę do produkcji wideo, nie? W tym rozumieniu, że klient chce, żebym mu zrobił film, no to przyjdę i mu zrobię film. Mhm. Ale to, o czym ma być ten film i jaki ma spełnić cel, bardzo często jest znacznie bardziej istotne niż sama ta forma.
Tak, właśnie przed rozpoczęciem nagrywania tego podcastu o tym rozmawialiśmy, że celem filmu jest jak gdyby, jeżeli oczywiście o to chodzi twojemu klientowi, żeby sprzedać jego produkt czy też usługę. Jeżeli przychodzi do nas freelancer i tak na dobrą sprawę on o tym nie wie, albo nawet ty jako ten zleceniodawca o tym nie wiesz, no to niestety, ale z tego filmu no za wiele nie wyniknie.
I w sumie od tego możemy zacząć ten odcinek, że to jest zaleta pracy na etacie jako filmowiec in-house, bo praca jest łatwiejsza, pewnie jest przyjemniejsza w jakimś obszarze, że pracujesz ciągle nad jedną rzeczą w takim dużym uproszczeniu, czyli pracujesz w firmie, która produkuje, wytwarza, usługowo robi coś i ty jako filmowiec się na tym znasz, czujesz ten temat, bo tak jak mówisz, jesteś tam na co dzień, od miesięcy czy od lat i wydaje mi się, że ten proces przechodzenia od pomysłu do realizacji jest szybszy i znacznie bardziej wygodny, no bo ten element preprodukcyjny de facto dzieje się przez cały czas, nie? Jakby cały, jesteś w pracy dzień w dzień, no to ty tą preprodukcję robisz de facto dzień w dzień, bo jesteś w tej firmie, więc jest pomysł, biorę sprzęt, robię film i potem ten film po prostu jest puszczany w świat, więc to jest myślę, że bardzo duża zaleta w kontrze do pracy jako freelancer, gdzie faktycznie musisz tak troszeczkę wejść w skórę każdej z tych firm, czyli odbyć kilka spotkań, kilka rozmów, się wymienić kilkunastoma mailami i ustalić, nie? I te ustalenia bardzo często, to jest to, co mówiliśmy już wielokrotnie w naszym podcaście, że jak jesteś freelancerem, to nie łudź się, że będziesz robił tylko filmy. Musisz wykonać naprawdę spory kawałek twojego miesiąca, to jest praca przy biurku, odpisywanie na maile, a nie wszyscy to lubią, nie wszyscy to lubią, nie wszyscy to czują, a tutaj cyk, po prostu wykonujesz swoją pracę, czyli spełniasz się na tym polu, że robisz filmy.
A jako wadę tego typu rozwiązania, właśnie, że pracujesz nad jedną usługą, nad jednym produktem, oczywiście wadę kreatywną, jest to, że pracujesz nad jednym produktem.
Pomysły mogą się skończyć.
Usługą.
Możesz się znudzić.
Tak jest. A na freelancie, jak gdyby masz tą możliwość, potencjał na możliwość, żeby pracować jednak z różnymi projektami, z różnymi usługami, żeby ta praca, można powiedzieć, była zmienna, że codziennie tak na dobrą sprawę możesz pracować z innym klientem, z innym produktem, z inną usługą i ta twoja kreatywność przez to jest gdzieś tam pompowana, no bo dzisiaj możesz robić reklamę samochodu, a jutro zajmiesz się lalkami, a tak na dobrą sprawę, kiedy jesteś in-house, no to może gdzieś tam w pewnym momencie twojej ścieżki kariery podlizać cię za uszkiem języczek braku jak gdyby tej motywacji do dalszej pracy, ponieważ myślisz, że już wszystkie pomysły na ten produkt, na tą daną usługę wyczerpałeś.
No tak, bo przychodzisz rano do pracy i sobie myślisz, kurczę, znowu to samo. Ale z drugiej strony myślę, że trzeba też spojrzeć na to, jacy ludzie są. No bo mamy ten taki bardzo klasyczny podział na introwertyków, ekstrawertyków, plus są temperamenty, plus jeszcze są te różne testy Gallupa, podział na kolory i tak dalej. I w sumie są ludzie, którzy chyba po prostu też to lubią. Lubią grzebać w jednym długo i się tym nie męczą, a niektórzy są tacy z temperamentu czy z osobowości, że faktycznie no, potrzebują ciągłych zmian, żeby być napędzanym, żeby im się chciało. Więc wydaje mi się, że to jest taka wadozaleta, nie? Że w dużej mierze jest to uzależnione od tego, jakim jesteś człowiekiem, jak widzisz świat, jakie masz potrzeby. Dlatego bardzo często jest tak, że we finansach czy w księgowości, rachunkowości, jak zwał, tak zwał, pracują najczęściej introwertycy, którzy po prostu lubią sobie usiąść do kompa i klepać Excele, nie? A ty czy ja, gdybyśmy do tego usiedli, to po prostu, wiesz, byśmy mieli dość po jakiejś chwili, nie? Więc to jest kwestia mocno indywidualna. Ale faktycznie trzeba brać to pod uwagę, jeżeli rozważacie właśnie to, czy iść na swoje, czy iść po prostu do kogoś do pracy na etat. I tutaj myślę, że możemy zahaczyć o kolejną rzecz, która jest bardzo ważna. To jest to, że jak jesteś na freelancie, to ty musisz pozyskiwać klientów przez cały czas. Oni ci sami nie spadną z nieba. Z kolei, pracując na etacie, jest jeden klient, który płaci ci miesięcznie i w ogóle o tym nie myślisz. Odpada ci w twojej codzienności ten aspekt tego, że musisz siebie marketować, siebie sprzedawać, siebie wyceniać i to jest proces, który robisz praktycznie codziennie przez calutki czas.
Trochę tak i trochę nie, wiadomo, nigdy nie ma bieli i czerwieni.
Mój kolega jest na etacie, więc wie więcej niż
Obracamy się w tej szarości. Dwie takie rzeczy, które mi się tutaj od razu nasuwają, to jest tak, jak oczywiście mówisz, pozyskiwanie klientów we własnym zakresie, no chyba, że już jesteś na jakimś tam poziomie i masz kogoś, kto służy ci tylko i wyłącznie do tego, żeby gdzieś tam klientów pozyskiwać, bo oczywiście takie funkcje gdzieś tam można outsourcować, ale wracając teraz do etatu, to faktycznie twoim klientem jest cały czas jedna osoba, twój szef, zarząd, jakkolwiek, aczkolwiek swoją pracą w dalszym ciągu musisz cały czas siebie sprzedawać. Musisz jak gdyby budować ich zaufanie po to, ażeby twój następny pomysł, kreatywny oczywiście, no bo jak gdyby robienie filmu, filmowanie jest jakąś tam kreatywną dziedziną naszego życia. No i właśnie przez to, przez swoją pracę musisz ciągle pokazywać, że oni mogą ci zaufać, tak jak właśnie przed chwilą powiedziałem, że w momencie, kiedy wymyślisz sobie film, że chcesz zrobić o tym i o tym, to oni jednak w to wejdą, że nie będzie czegoś takiego, że to jednak nie odpali, bo myślimy, że no po prostu nie zrobisz tego albo w sposób dobry, albo według nas to nie jest dobre, ponieważ twój ostatni pomysł gdzieś tam poległ, nie? Także tutaj ta w cudzysłowie oczywiście sprzedaż, myślę, że nawet jak jesteś na etacie, gdzieś tam musi mieć miejsce.
W sumie to nigdy o tym tak nie myślałem i teraz jak mi to tak przedstawiłeś w taki sposób, to, no to masz rację, nie? Że faktycznie masz tylko jednego klienta, więc musisz się wykazywać przez cały czas, no bo praca na etat też nie oznacza, że będziesz miał tego jednego klienta przez cały czas. Może dojść do sytuacji, w której no cię wyprze z tego stanowiska ktoś młodszy, ktoś bardziej dynamiczny, ktoś, kto bardziej czuje klimat social mediów, bo faktycznie też musimy sobie rozróżnić taką pracę, która polega na tym, że jesteś operatorem i montażystą, który na przykład robi wideo podcasty, co jest raczej pracą dość generyczną. Tą część kreatywną, twórczą raczej robią wtedy osoby, które są po drugiej stronie kamery, rozmawiają między sobą. Jeżeli byłby to właśnie taki wideopodcast, a twoim zadaniem jest po prostu to skleić w całość, więc to jest zupełnie inna sprawa w porównaniu do sytuacji, w której twoją rolą też jest właśnie ta część kreatywna, wytwórcza, nie? Czyli firma oczekuje od ciebie, że ty jako filmowiec też będziesz wymyślał rzeczy. Czyli na przykład zaprojektujesz jakiś format, jakąś serię, czy zaproponujesz, co mogłyby przedstawić filmy reklamowe, które następnie mają właśnie sprzedać czy produkt, czy usługę. Więc faktycznie to nie jest tak, że tutaj ten jeden klient jest łatwiejszy. Kto wie, może dojść do sytuacji, w której jest trudniej, nie? No bo jak masz tych klientów X, no to jeden odpadnie, drugi coś tam, ale de facto cały czas ich mielisz. Tutaj tylko tą trudnością jest to, żeby tych klientów pozyskiwać po prostu przez cały czas.
Tak, i jeszcze dodatkową rzeczą, którą ja właśnie zauważam przy pracy z danym klientem, jeżeli pracujesz z jednym klientem, czy też z twoim pracodawcą, no to jest też klątwa sukcesu, jak ja to nazywam. Jeżeli dany projekt dowiozłeś na 120%, no to teraz nikt nie liczy, że twój następny projekt zostanie dowieziony tylko na 100%.
Nie? Oczekiwania czyli idą w górę, no.
Oczekiwania idą w górę, jeżeli, i wiesz, jak pracujesz tylko z jednym klientem albo właśnie z pracodawcą, no to on widział twoją poprzednią pracę, twoją jeszcze wcześniej, i jeszcze wcześniejszą pracę, jak gdyby na podstawie tego doświadczenia właśnie buduje sobie pewien standard, że ty będziesz zawsze dowoził po prostu tak samo, nie? A może się różnie zdarzyć, możesz być, nie wiem, w jakimś dołku kreatywnym, możesz mieć gorszy dzień, jak każdy. Jak pracujesz w tym, pozostaniemy w tym przykładzie finansów, o którym mówisz, jeżeli masz gorszy dzień, no to co? No źle coś policzysz? No raczej może się to oczywiście zdarzyć, ale jeżeli wykonujesz pracę dość generyczną, no to ona jest powtarzalna, czy cię boli głowa, czy nie. No to będziesz to robić, a tutaj u nas no niejednokrotnie się pewnie i ty, i ja mierzymy z tym, że no kurde, inaczej bym to zrobił, ale trochę mi brakuje pomysłu na to, no nie? I gdzieś tam szukamy właśnie tej inspiracji poza naszym umysłem, oczywiście jest to bardzo dobre, a jak właśnie pracujesz na freelance z wieloma klientami, no to może się tak zdarzyć, że no dla poprzedniego klienta zrobiłeś na 120%, a tu następnego, no wystarczy jak zrobisz stówka.
Ale ci klienci nie mają punktu odniesienia, więc nie widzieli poprzednich prac, nie będą widzieć najprawdopodobniej tych przyszłych w takiej formie, jakiej by mogli. No bo wiadomo, że gdzieś tam się chwalimy swoim portfolio, mamy swój reel, ale pozyskując klienta najczęściej on po prostu zna tylko ułamek naszej pracy.
No bo wiadomo, nie? Jakie to portfolio jest, wiadomo, jakie to
zawsze
jest reel.
Jest najlepsze,
to
tak.
Nie jest najgorsza nasza robota, nie?
Dokładnie. Skoro jesteśmy przy temacie pozyskiwania klientów, to też możemy teraz zahaczyć o to, że taką główną różnicą pomiędzy freelancem a etatem są też po prostu zarobki. Czyli jeżeli pracujemy na etat, najprawdopodobniej na umowę o pracę, mamy stałą pensję, oczywiście z możliwością rozwoju, ale wiadomo, że to się nie dzieje z dnia na dzień, tylko gdzieś tam trzeba popracować te pół roku, rok i tak dalej, żeby się postarać czy o awans, czy o po prostu wyższą pensję. I dla niektórych tutaj działa to dokładnie tak samo jak to, o czym mówiliśmy chwilę temu. Dla niektórych to może być plus, dla niektórych może to być minus, ponieważ dla mnie, jako dla przedsiębiorcy, minusem jest to, że miałbym stałą pensję bez możliwości włożenia, nie wiem, większej ilości pracy, pozyskania większej liczby klientów, żeby mieć ten przychód nieco wyższy, ale to się wiąże z tym, że muszę wykonać więcej pracy. Z kolei jak jestem na etacie, mam stałą pensję, Nie martwię się, czy będę miał co jeść za 2 miesiące, czy będę miał na podatki, czy będę miał na ZUS, czy będę miał na cokolwiek. Po prostu pieniądze wpływają mi raz w miesiącu na konto. I ja chyba jestem po prostu z osobowości taką osobą, która gdzieś to ryzyko lekko lubi. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, a na etacie przelewik 10 każdego miesiąca i gdzieś tam, no na pewno ten poziom stresu związany bezpośrednio z tym aspektem jest niższy.
Na pewno ten poziom stresu, oczywiście o ile dowozisz, bo to należy tutaj podkreślać cały czas, że mówimy tutaj o ludziach, którzy dowożą. Co mam tutaj na myśli? Mam na myśli to, że pracują sumiennie i tą pracę po prostu wykonują w najlepszy sposób, jak potrafią i są jakieś rezultaty. Nie mówię tutaj o efektach, bo to już jest różnie, ale są rezultaty tej pracy, czyli film został wykonany. Czy on będzie miał efekt, o którym przed chwilą wspomniałem, zamierzony przez twojego pracodawcę, czy też osobę, która jest nad tobą, no to niejednokrotnie nie zależy to od ciebie, bo ty mogłeś tego filmu nie wymyślić, tylko mogłeś ten film po prostu nagrać, zmontować i tak dalej, nie? Ale tak, masz zapewnione finansowanie, można powiedzieć, przeważnie jest ono niższe niż na freelancie, to jest prawda, tak jak mówisz, aczkolwiek twoje wynagrodzenie w jakimś tam miesiącu może być też niższe niż osoby, która jest na etacie, no bo mógł klient nie przyjść, mógł nawet klient przyjść, ale płatność jest po prostu za 60 dni, no nie? 30, 15, jak tam w zależności od faktury, w zależności od klienta. Także tutaj ta płynność finansowa w mojej opinii jest, jak i też słyszałem w twojej, jest na pewno mniej wachliwa. O, tak bym to ujął.
No i właśnie, jak jesteś na etacie, to masz stałą pensję, ale też najczęściej jesteś na umowie o pracę, z którą się wiążą pewne korzyści, w przeciwieństwie do tego, jak pracujesz na przykład właśnie na freelancie, czyli masz urlop, który jest płatny, masz określoną liczbę dni w skali
jak
roku.
Jak święta to wolne, bo to jest
jak
też istotne.
W sumie tak, dokładnie. Bank też na to patrzy w inny sposób, jak ma się umowę o pracę i się na przykład starasz o kredyt na mieszkanie, no to też nie ukrywajmy, tak to po prostu działa, nie? Że jak masz umowę o pracę, no to ta szansa na kredyt jest znacznie, znacznie wyższa.
No to jest właśnie ciekawa historia, która od razu mi tutaj przychodzi do głowy, bo jak brałem kredyt na swoje mieszkanie, to było chyba 4 lata temu, o Jezus, więcej, że 2 lata, ojej, o jak, to czas, patrzcie, to było 6 lat temu, jak ja brałem kredyt na swoje mieszkanie, to faktycznie wtedy byłem na freelancie, czyli miałem gdzieś tam swoją działalność i pamiętam, że moja zdolność kredytowa była nieporównywalnie niższa niż osoby, która była na umowie o pracę. I to nawet jeżeli ja wykazywałem dużo wyższy przychód niż ta osoba, która jest na etacie, to dla banku to nie znaczyło nic. Tam było, nie wiem, nie pamiętam teraz dokładnie kwot, ale to była połowa mojej możliwości kredytowej, czyli na przykład zamiast wziąć 400 tysięcy kredytu, mogłem wziąć tylko 200 przy osobie, która zarabiała znacznie mniej ode mnie, a ona mogła wziąć te 400 tysięcy, nie? Także to są te kwestie, które tutaj odróżniają ten freelance od umowy o pracę. Oczywiście pewnie nie mówimy tutaj o kredytach na wiele milionów, jeżeli ktoś robi setki tysięcy przychodu, no to wtedy to wygląda zupełnie inaczej i też ciężko jest o osobę, która jest na etacie i setki tysięcy złotych gdzieś tam zarabia. Jeżeli ktoś tak robi, no to super moim zdaniem.
Nie, właśnie się skupiamy na tym, że freelancerzy najczęściej mają wysokość pensji, czyli to, co im zostaje w skali miesiąca, mniej więcej tak jak dobry etat, no bo skupiamy się na tej niszy, nie? No bo wiadomo, że są freelancerzy, którzy ledwo wyciągają cokolwiek w skali miesiąca, ale są tacy, którzy na przykład zarabiają kilkadziesiąt tysięcy, ale myślę, że po wyciągnięciu średniej, no to pewnie tam na rękę zostaje 7, 8, 10, 12, to już naprawdę jest bardzo, bardzo spoko, nie? Więc no to jest faktycznie ta taka niewdzięczność, nie? Że ktoś, kto ma umowę o pracę, zarabia na przykład połowę tego, co my, ale ma szansę na ten kredyt, my nie. Więc to są takie już rzeczy, o których zaczynamy myśleć w troszeczkę późniejszym etapie swojego życia, bo dużo tej branży to są po prostu młodzi ludzie, typu 20-kilkuletni chłopacy prosto po studiach albo jeszcze na studiach, którzy sobie po prostu gdzieś tam na boku robią filmy, wchodząc w ogóle w ten świat, tym bardziej, że też są pewnego rodzaju benefity, jeżeli jest się tam studentem do 26 roku życia, tam chyba się nie płaci podatków, coś tam. Też oczywiście tak tutaj to rzucam bardzo lekko, nie chcę wchodzić w detale, bo my jesteśmy nieco starsi, więc, więc nie znamy szczegółów, ale w momencie, w którym nagrywamy ten odcinek, no to jesteśmy obaj pod 40, bo mamy tyle samo lat.
Ale tak to wybrzmiało, to Jezu!
Więc wiadomo, że my nieco inaczej myślimy o pracy. Właśnie też już zaczynamy myśleć w kontekście przyszłości, nie? Okej, ja jestem na freelancie prawie 10 lat i nie mam jeszcze swojego mieszkania, nie? Trochę to właśnie wynika z tego, że gniotą mnie podatki, ZUS jest z roku na rok coraz wyższy. Ja jeszcze pamiętam te czasy, kiedy jak ja zakładałem swoją pierwszą firmę, to ZUS, mały ZUS chyba to był 200 zł, nie?
No,
dzisiaj mały ZUS to chyba jest...
Nawet ja płaciłem nie wiem, 400 parę, nie wiem jak teraz
600, jest. 600, 800?
Nie mam pojęcia.
A teraz jeszcze, wiesz, jak jeszcze jest się na liniówce, to jeszcze masz te prawie 5% na ten moment, w którym nagrywamy ten odcinek i zaraz, wiesz, się tworzy coś takiego, że ten ZUS to tak naprawdę jest kolejny podatek, nie? W zależności na jakim etapie swojego życia jesteście, jeżeli jesteście właśnie tymi jeszcze w cudzysłowie studentami, możemy to zakwalifikować jako osoby przed 30, no to kurde, to jest ten czas właśnie, żeby się rozwijać, żeby trochę ryzykować, żeby nie myśleć o tego typu sprawach, czyli właśnie iść, można powiedzieć, all in w to, a pod koniec życia, czyli przed 40.
To co, to już ja?
To już myślisz o tym, no okej, okay, no to może jednak nie freelance, może właśnie etat. I właśnie myślę, że ty mógłbyś kilka zdań od siebie dodać, no bo ty byłeś taką osobą, nie? Która gdzieś tam miałeś 30 kilka lat, no to byłeś jeszcze na freelance, ale jednak po kilku latach doszedłeś do wniosku, że może jednak etat to będzie dla ciebie konkretnie trochę lepsza opcja.
U mnie jest też dosyć ciekawa sytuacja z moim etatem, bo ja trochę traktuję to... No nie chciałbym tutaj za dużego słowa użyć po części jak swoje, bo można było tak powiedzieć, ale to jest, można powiedzieć, dość niedookreślone. O, tak bym to ujął. A dlaczego w ogóle o tym mówię? Ponieważ ja pracuję bardzo dużo. Ja wychodzę na pewno powyżej tych 8 godzin, jeżeli w ogóle jestem na projekcie i tworzę jakieś wideo, no to niejednokrotnie zdarza się, że jestem 12, nawet 14 godzin i tak dalej. Także tutaj nie do końca wstrzeliwuję się w ten etat, w ten schemat pracy na etacie po te 8 godzin. I bo można powiedzieć, że no fajnie by było pracować po 8 godzin, dlatego się zdecydowałem na pracę na etacie, żeby mniej pracować. Tak na dobrą sprawę tak nie jest, ale co dla mnie było takim czymś, że ja jednak pomyślałem o tym etacie, to jest właśnie pozyskiwanie klientów, to jest właśnie rozmowa z klientami, to jest właśnie rozmowa z ludźmi i to było coś, co było dla mnie jak gdyby ciężkim do przeskoczenia, po prostu nie miałem ochoty. Ja ogólnie jestem tą osobą, o której mówiłeś, że powinna siedzieć w finansach, bo ja ogólnie nie lubię spotykać się z ludźmi, nie lubię z nimi rozmawiać, ogólnie nie lubię zbytnio ludzi, dlatego nie ma zbyt wielu ludzi w moim otoczeniu. I kiedy ja miałem wychodzić, no można powiedzieć, tak się mówi teraz, dumnie ze swojej strefy komfortu i nie wiem, pukać do każdych drzwi oczywiście w cudzysłowie, pytać się, czy chcą ode mnie jakieś tam wideo i tak dalej, później utrzymywać tą taką... Czasem też sztuczną, no bo nie z każdym klientem gdzieś tam ci zaskoczy i chcesz dalej z nim współpracować.
Jesteś po prostu bardzo często miły na siłę, nie?
Otóż to, ja tego bardzo, bardzo nie lubiłem i to jak gdyby stoi w sprzeczności z moją osobą i dlatego zdecydowałem się, że będę pracował właśnie dla jednego klienta, dla jednej firmy i tak dalej i to jeszcze firmy, którą poczuję. Bo w momencie, kiedy szukałem właśnie zatrudnienia jako filmowiec, no to miałem trzy oferty ze Szczecina. Przed chwilą właśnie o tym mówiłem, że tych ofert było trzy i tak na dobrą sprawę mogłem wybrać, z którą firmą chcę współpracować. Także byłem w takim fajnym miejscu, że mogłem sobie pozwolić na wybór i wydaje mi się, że wybór na podlizane jajca, tutaj wydaje mi się, że wybór dość trafnie został ulokowany przeze mnie.
Super, czyli, ale to też właśnie pokazuje, bo ja pamiętam, że ty też chwilę szukałeś, nie? Mhm. Ale nie, że szukałeś, bo nikt cię nie chciał, tylko to ty nie chciałeś nikogo, nie? Gdzieś tam właśnie myślałeś, okej, ta firma mnie chce, ta też, mhm. Ale ja nie wiem, czy ja chcę pracować w tej firmie, tak aż w końcu udało ci się właśnie trafić na firmę, którą jak to fajnie ująłeś, poczułeś, że robią fajne rzeczy, w których ty chciałbyś brać udział, a to też potem się na pewno właśnie przekłada na samą chęć pracy, nie? Że jednak ci nie przeszkadza to, że nie robisz 9 to 5, tylko to, że raz będziesz 10, raz 12, a raz pewnie będziesz mógł wyjść po 6, to gdzieś tam u ciebie to gra, nie?
Tak, jeszcze tutaj taką ważną rzeczą chciałbym dodać i to już nawet nie tyczy się tylko branży wideo, czy też jakiejkolwiek branży kreatywnej, to jeżeli będziesz chciał u kogoś pracować, to musisz chcieć pracować dla tej osoby, czy też dla tej firmy, dla tego zarządu. Trzeba chcieć pracować dla określonej osoby, czy też to jest swój przełożony, jakiś tam kierownik i tak dalej, nie wiem, w jakich strukturach są firmy tworzone, tak na dobrą sprawę, ale ja właśnie wyznaję tą zasadę, że żeby się dobrze pracowało i żeby chciało się pracować, ja muszę chcieć pracować właśnie dla kogoś, dla określonej osoby, bo jeżeli ja miałbym pracować, a takie etaty w życiu swoim miałem, dla kogoś, kogo nie lubię, z kimś się po prostu nie zgadzam, w bardzo wielu kwestiach, już nawet nie chodzi o kwestie firmowe, tylko na takiej, można powiedzieć, stopie ściśle ludzkiej, no to taka współpraca u mnie nigdy nie trwała dłużej niż miesiąc. Po prostu weryfikacja i mówienie, nie, chłopie, ja dla ciebie nie chcę pracować, bo jesteś taki, albo nie zgadzamy się tutaj, ja mam inne wizje i ja nie widzę, żebyśmy mogli to po prostu przeskoczyć. Ty się dla mnie nie zmienisz, bo to twoja firma, a ja się dla ciebie nie zmienię, bo po prostu nie chcę i mam wybór, nie?
Wspomniałeś o tym, że ty akurat konkretnie jesteś taką osobą, która za bardzo nie lubi ludzi, ale oczywiście w takim rozumieniu introwertycznym. Nie to, że nie lubisz ludzi, byś ich tam wszystkich wiadomo, co z nimi zrobił, tylko po prostu jesteś bardziej taką osobą, która ma swoje małe grono, z którym się dobrze czuje i gdzieś tam nie czujesz potrzeby, żeby wyjść poza to. Mhm. I to jest właśnie ta druga strona freelance'u, że można byłoby uznać za wadę w twoim przypadku, ale w przypadku wielu innych osób może to być też potraktowane jako zaleta, czyli to, że jak jesteś freelancerem, to siłą rzeczy poznajesz nowych ludzi, bo masz nowych klientów, w firmie twojego klienta pracuje x osób, te osoby mogą być fajne, mogą poszerzyć twoje horyzonty i tak dalej. I też to samo tak naprawdę można przełożyć na jeżdżenie po Polsce. Dla przykładu, jeżeli jesteś kimś, kto pracuje tylko na terenie swojego kraju, no bo też trzeba sobie w głowie przestawić, że jeżeli jesteś freelancerem w branży produkcji wideo, to będziesz jeździł na projekty. Widzę, że większość osób, które zakładają firmy produkcyjne, nawet jednoosobowe, i chcą działać tylko w branży B2B, czyli robić filmy dla biznesu w swoim obszarze, to bardzo często się zwijają po roku, jak już dofinansowanie można zamknąć i tak dalej. No bo właśnie były to osoby może nieco starsze, czyli takie, które raczej myślały o tym, żeby się osadzić. Znaczy, ja też nie mówię, że nie jestem osadzony w jednym miejscu, no bo mieszkam tutaj i tak dalej. Natomiast faktycznie, no gdybym miał uczciwie usiąść i przeliczyć, ile robię dosłownie dziesiątek tysięcy kilometrów rocznie, bo z racji tego, że mieszkamy w Szczecinie, to wszędzie jest daleko. Ja bardzo dużo rzeczy robię w Warszawie i w tych stronach typu Katowice, Kraków i tak dalej. No to jeden wyjazd to jest dla mnie 1000 kilometrów plus. No bo po prostu mieszkamy w takim miejscu, nie? I dla mnie jest to absolutnie naturalne, że moja praca się wiąże z tym, że ja wyjeżdżam.
Tak,
że właśnie ona po prostu tak działa. Tylko, że ja to bardzo lubię.
Ja jestem taki,
że ja to uwielbiam, nie? Jakby dzięki tej pracy byłem w wielu miejscach, w których nigdy bym nie był. Byłem w miasteczkach, w miejscowościach, na drugim końcu Polski, które są mi prywatnie tak bardzo nie po drodze i tak bardzo nie mają sensu, żeby tam być, że nigdy bym tam nie pojechał. A dzięki temu, że mam pracę taką, a nie inną, bo poza tym, że produkuję, no to też bardzo dużo szkole. W sumie tak naprawdę dzisiaj szkole więcej niż produkuję, więc jeżdżę po Polsce, po firmach, po biurach. Ja to lubię, ale absolutnie zdaję sobie sprawę z tego, że większość osób nie chciałoby tak po prostu żyć.
Mhm, tak, bo po pierwsze masz jakieś zobowiązania w domu i nie mówię tu o finansowych zobowiązaniach.
Żona,
ale
dzieci i tak dalej, jeżeli
dziewczyna,
mówimy o
dziewczyna, cokolwiek, nie?
Może o, się to osoba, którym się kończy życie, czyli nas.
Tak. Ale już nawet w jakichś tam młodszych etapach swojego życia, no nie da się zbudować trwałego związku, kiedy można powiedzieć 5/7 dni jesteś poza domem. I to trwa przez 2 lata, nie? Czy tam 3. Tutaj idealnym przykładem są kierowcy tirów i tak dalej. Nie mówię, że tam każdy, ale no zdarzają się i słyszałem niejednokrotnie o jakichś tam opowieściach. Chociaż kierowcy tirów to jeszcze nie jest...
Ale też dodam, że trafiłeś w bardzo dobry punkt, ponieważ przecież mój ojciec jest kierowcą ciężarówki.
Tak.
Jeździ ponad 30 lat, więc ja jestem w ogóle, wiesz, takim totalnym miksem, nie?
Tak.
Że nie to, że mój ojciec taki jest, więc moje dzieciństwo było tak naprawdę bez ojca w tym rozumieniu, że on był ciągle gdzieś tam w pracy. Tak samo mają dzieci ludzi, którzy pływają na statkach.
Właśnie
my akurat
to
jesteśmy
powiedzieć
z tej części Polski, gdzie znamy wiele osób, których ojcowie po prostu pływają na statkach,
tak,
nie?
Tak,
no bo
tak,
tutaj
tak.
Mamy jednak, Szczecin jest miastem portowym, jest to dość normalne i też jesteśmy przy zachodniej granicy, więc też dużo znamy osób, którzy jeżdżą właśnie ciężarówkami na zachód, właśnie w tym mój ojciec. I no, ja doświadczyłem tego i wiem, jak to działa po prostu, nie?
To ja jeszcze dokończę swoją myśl, o co mi właśnie chodziło, że jest powiedzenie właśnie o marynarzach, że w każdym porcie ma, jak gdyby, wiesz, tam kobietę, że tak to doprecyzuję. A jeszcze wracając na sekundkę do tego motywu, że trzeba jeździć, to tak, niezależnie od tego, czy będziesz robił mnóstwo rzeczy in-house, to i tak raz na jakiś czas na pewno będziesz musiał wyjechać, bo nawet jeżeli pracujesz dla firmy, która robi, nie wiem, statki, cokolwiek, i ty pokazujesz pracę tych ludzi na socjale i tak dalej, to na pewno zdarzą się raz, dwa, trzy razy do roku jakieś wyjazdy, chociażby szkoleniowe, chociażby jakiś event, na którym musisz się pojawić, targi, cokolwiek i zrobić z tego relację. No to jest po prostu coś, co każdego filmowca czeka. Nie wierzę, że jest jakiś filmowiec, który nigdy w ciągu roku nie wyjeżdża tak na dobrą sprawę, nawet pracując gdzieś tam na etacie i robiąc komuś rolki, no nie? Zawsze gdzieś się trzeba przemieszczać.
Tak, ale to, co powiedziałeś, to w sumie tak naprawdę chyba dotyczy całej branży marketingowej, nie? Czyli właśnie wyjazdy na targi, reprezentacja swojej firmy na tych targach, czy bardzo często dzisiaj jest tak, że pracownicy działu marketingu też mają wystąpienia na konferencjach i tak dalej, więc tak, jasne, nie? Ale to wciąż jest nieporównywalne.
Oczywiście.
Nie? Bo jak jednak w skali miesiąca jesteś przy dobrych wiatrach połowę miesiąca w domu, no to te targi, te konferencje, te szkolenia jednak są raz na jakiś czas, nie? Ale tak, no tak to dokładnie działa, więc to jest też taki, myślę, dość mocny argument dla podstarzałych filmowców, którzy jednak wolą gdzieś tam być w domu przy dzieciach, przy żonie i też lub po prostu mają tak wypracowany swój związek, że ta druga połówka to rozumie, nie? No bo wiedzieć, widzieć, a rozumieć to jednak są troszeczkę dwie inne rzeczy, bo trafiamy też na ludzi, którzy się nie podejmują na przykład tej pracy, dlatego właśnie, że partnerka nie rozumie tego, że
nie ma aprobaty,
jak to działa, jak tak można, nie ma właśnie wsparcia tak dalej, nie? A ja na przykład po sobie wiem, że gdybym odciął całkowicie wyjazdy i uznał, że pracuję tylko ze swojego miasta, to musiałbym szkolić tylko online, produkować tylko tutaj, a też obaj wiemy, że w tym mieście pod kątem produkcji wideo się dzieje tyle, co nic, no to najprawdopodobniej skończyłbym na etacie nie dlatego, że chcę, tylko dlatego, że muszę, nie? No bo bym się nie utrzymał. No bo tak jak mówię, znaczna większość projektów, które robię, to są projekty w Warszawie, nie?
No więc... tak, no bo można powiedzieć, że Polska jest scentralizowanym miejscem, jeżeli chodzi o wideo, Łódź. Wszystko się zaczyna albo w Łodzi, albo w Warszawie i później się rozchodzi na kraj. No, no tak to u nas wygląda, a w kontrze do tego in-house jesteś w stanie właśnie w każdym mieście, oczywiście w większym mieście, chociaż i w tych mniejszych miastach się zdarzają, bo ostatnio właśnie na twoim szkoleniu taka ciekawostka, na którym ja też byłem, można powiedzieć przelotnie, był ktoś z miasta, gdzie jest 100 tysięcy ludzi, gdzie do tej pory uważaliśmy, że no w takim mieście raczej nie będzie filmowców in-house, ale no i w takich miastach są firmy, i to wcale nie jakaś tam duża firma była, pojawiają się filmowcy po prostu zatrudnieni przez firmę, no bo ciężko jak gdyby nie chcieć skorzystać z możliwości reklamowania swojego produktu czy swojej usługi w mediach, w social mediach, nie? A jeżeli miałbyś to wyceniać, za każdym razem współpracować z kim innym, bo jednak ta robota nie została wykonana dobrze, albo ten już się ktoś nie zajmuje tym wideo, no bo można powiedzieć, że dzisiaj idziesz do kogoś, żeby ktoś ci robił film, a za dwa miesiące tej osoby może nie być, no bo tamta osoba nie była świadoma, z czym w ogóle to się jeży, oprócz tego, że...
Tak, to nawet widać na grupach na Facebooku, bardzo często pojawiają się posty, w których ktoś wystawia swój cały sprzęt i
bardzo często
pisze... Zmieniam branżę, nie?
Tak, więc po prostu
sobie albo faktycznie zmienia, bo jego prywatne sprawy, mógł się wypalić, już po prostu ma dostać coś tam, albo robi to już na tyle długo, że mu się nie chce, albo też po prostu sobie nie dał rady, nie? Mhm. Mnie zaskakuje to, odkąd szkolę stacjonarnie, to mnie bardzo zaskakuje to, jakie firmy, gdzie są ulokowane, bo naprawdę byłem w takich miejscowościach, które oczywiście są dość blisko dużych miast, ale to są czasami ogromne, znane powszechnie firmy czy marki, które po prostu mają pod dużymi miastami, po prostu swoje siedziby, fabryki i tak dalej, pewnie ze względu logistycznych, kosztowych i tak dalej, ale byłem naprawdę czasami, miałem nawet szkolenia na wioskach, nie?
Tutaj jeszcze dopowiem taką rzecz, którą ja również zauważyłem odnośnie zatrudniania filmowców u siebie w firmie, że po prostu konkurencja. Ludzie po prostu, firmy widzą, że w konkurencyjnych tego typu podmiotach zaczęli zostać zatrudniani filmowcy i oni tego kontentu zaczynają wypychać mnóstwo. No bo on tak na dobrą sprawę jakieś krótkie formy, rolki tutaj mam na myśli, czy jakieś nawet krótkie live'y, długie live'y, cokolwiek, to jeżeli masz gościa, który jest u ciebie w firmie, zna się na temacie, to on to odpala w chwilę. A wyobraź sobie, że ty masz teraz, no rozpisać przetarg może nie, ale zatrudnić jakiegoś filmowca, wszystko mu wytłumaczyć i tak dalej, po to, żeby zrobić jakąś krótką rolkę z jakiegoś albo eventu, albo z nowego produktu, nowej usługi, cokolwiek masz do przedstawienia szerszej publice, no to nagle wychodzi, kurde, ja muszę wziąć tego gościa, muszę mu zapłacić, muszę mu wytłumaczyć, poświęcić ten czas, zajmie to tydzień, a moja konkurencja już 3 w tym czasie
wrzuciła.
Tydzień,
miesiąc, nie? Jak nie dłużej.
Otóż to, nie?
Tak.
No ale nagle kalkulacja i wychodzi na to, kurde, policzyłem wszystko, że ten gościu jest tani, ja go chcę.
Znaczy, no tak, porównując oczywiście ofertę freelancera czy małych domów produkcyjnych, faktem jest to, że taniej jest mieć kogoś na etat. Jedną osobę, nie?
Tak, nie wiem, że cały
dzień. Natomiast też nie zawsze to się opłaca, bo taniej nie znaczy, że się opłaca, nie? Ale to już są oczywiście jakieś tam aspekty biznesowe i ekonomiczne, w które nie będziemy teraz wchodzić, bo ten odcinek nie jest o tym. Natomiast skoro padło tyle już wątków, jeżeli chodzi o szkolenia, no to jest kolejny plus pracy na etacie, że niektóre firmy, nie mówię, że wszystkie, no bo wiadomo, jak to wygląda, natomiast sporo firm ma budżet szkoleniowy i jeżeli jesteś filmowcem na etacie, jest cień szansy, że taka firma wyśle cię na szkolenia lub warsztaty, albo nawet kupi cię po prostu jakiś kurs online, nie? To jest fajne. I dlaczego w ogóle o tym mówię?
Ja wiem, bo masz swoje szkolenia.
Tak, mówię o tym dlatego, że żeby się reklamować w naszym podcaście, przecież to jest jasne jak słońce, ale też mówię o tym dlatego, że właśnie z tego powodu, że szkolę, to widzę też, jakie są potrzeby. Jak uruchamiałem swoje warsztaty grupowe, to byłem przekonany, że większość osób to będą ludzie, którzy robią śluby, którzy robią właśnie są freelancerami, robią B2B i że na tym będą polegały te warsztaty, że będą przyjeżdżać takie osoby. Okazało się zupełnie inaczej, bo okazało się, że 80% sali, może przesadzam, 70% sali każdorazowo wypełniają osoby, które są wysłane przez firmy. I to mi zmieniło w ogóle postrzeganie mojej grupy docelowej o 180 stopni, nie? Że tak jak mówię, żyłem w przekonaniu, że to będą freelancerzy, a się okazuje, że 70% sali na tych warsztatach jest maks 12 osób. To są po prostu osoby, które właśnie skorzystały z takiego pakietu szkoleniowego i przyjechały, żeby się rozwijać. I to jest mega fajne, a z kolei w przypadku właśnie freelancerów moja obserwacja jest taka, to jest tylko i wyłącznie subiektywne odczucie, to freelancerzy mają taki troszeczkę pyszałkowaty vibe, nie?
Jakby
wiemy chyba, co mam na myśli, czyli oni nie muszą się szkolić, muszą się rozwijać, bo oni już wszystko potrafią. Oczywiście efekt Dunninga-Krugera, o którym w tym podcaście było już ze 100 razy. Obejrzałem x filmów na YouTubie, ja już wszystko umiem i tak dalej, i tak dalej. No i potem oczywiście widzimy efekty takiego podejścia, te negatywne. Nie mówię, że wszyscy są tacy, ale no niestety naprawdę z mojego punktu widzenia bardzo trudno jest dzisiaj trafić na produkcję zrobioną przez freelancera, która jest w takim enigmatycznym określeniu jakościowa. Jest z nią, kurczę, coś nie tak.
Ja bym tutaj dodał wynik mojej obserwacji, który jest niesamowicie ciekawy, przynajmniej dla mnie, może i też dla was będzie, że szkolenia i dokształcanie siebie zaczyna pojawiać się w momencie, kiedy przestajesz mieć klientów. I to jest największy problem, jaki dotyczy właśnie ludzi, którzy myślą, że wiedzą wszystko, którzy już widzieli wszystko, potrafią w ogóle nagrać, zrobić filmy przenajpiękniejsze, kiedy nagle klient przestaje do ciebie przychodzić i się zaczynasz zastanawiać, kurde, nie podniosłem ceny, mam takie same stawki, moje usługi są tak samo dobre jak zawsze, pracuję na tym samym sprzęcie. O co chodzi? Dlaczego klienci do mnie przestali przychodzić? Robisz pewne badania, research wychodzi, że idą do konkurencji, która robi rzeczy, o kurde, które są nowe. ty nawet o takich rzeczach mogłeś nie wiedzieć i wtedy zaczyna się jakaś kombinacja. O kurczę, wachliwy moment, jak ja lubię używać tego słowa, no to ja idę na te szkolenia, lecisz na to szkolenia, robisz jedno, drugie, trzecie i gdzieś tam powoli zaczynasz się odrabiać albo i nie, bo już na tyle pozostałeś w tyle, że konkurencja po prostu w momencie, kiedy ty mówisz, że nie potrzebujesz szkoleń, to oni robili te szkolenia i są gdzieś tam na tyle z przodu, że już jesteś jedyne co skłonny zrobić, to wystawić swój sprzęt na Facebooku, na Marketplace i powiedzieć, zmieniam branżę, o którym ty właśnie przed chwilą mówiłeś. Także tutaj jest taki apel, że szkolenia nie zawsze robione są po to, żeby szkolący mógł zarobić, ale bardzo często, tym bardziej, że jest to taka, można powiedzieć, wąska branża, szkolenia są wartościowe i warte tego, by na nie po prostu pojechać. I nie zawsze jest, że tam musisz uzyskać jakąś, nie wiadomo, jakąś wiedzę, że to jest po prostu objawienie boskie, ale nawet przypomnieć ci o takich rzeczach, o których gdzieś tam mogłeś zapomnieć, gdzieś pobudzać swoją kreatywność, w jakiś inny sposób budować historię w filmie i tak dalej, bo ty już w swoich filmach przez rok, dwa, trzy, kiedy je robiłeś, no mogłeś o tym po prostu zapomnieć i gdzieś tam to porzucić. Tutaj zobaczysz te, pojedziesz na to szkolenie i się z powrotem gdzieś tam w cudzysłowie oczywiście odblokujesz kreatywnie.
Tak, tutaj wspomniałeś o tym, że szkolenia nie zawsze są robione po to, aby szkolący mógł na nich zarobić i ja mogę nawet to trochę potwierdzić, bo ja mam trochę takie podejście, że bardziej to jest podejście misyjne niż typowo biznesowe, bo zupełnie szczerze, gdybym myślał o moich warsztatach jako stricte o tym, że zarabiam pieniądze za pomocą tych warsztatów, to bym ich nie robił, bo uczciwie jak oddajemy od tego podatki, oddajemy od tego ZUS, oddajemy od tego koszt obiadu, koszt mojego dojazdu, koszt mojego noclegu, tak dalej, to wychodzi, że ja na nich zarabiam no, mniej niż osoba, która pracuje w markecie, nie? Więc
tak, niejednokrotnie właśnie.
Ja ten czas mógłbym tak naprawdę, bo to dla mnie są aż 4 dni, mógłbym go przeznaczyć na zupełnie inne rzeczy i kto wie, pewnie gdybym się bardziej postarał, to bym na nich zarobił, nie wiem, 2-3 razy tyle, nie? Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że z mojego punktu widzenia jako osoby, która przeszkoliła już no, sporo osób, bo w niedługim czasie kilkaset osób, to też widzę, że często na tych warsztatach są ludzie, którzy faktycznie coś potrafią, często są nawet dość dobrzy w swojej pracy, ale właśnie brakuje im czasami tego takiego impulsu, tego takiego, nie wiem, takiej motywacji. Ja też na swoich warsztatach często czy szkoleniach się dzielę wiedzą nie tylko stricte filmową, ale też marketingową i tak dalej. Potem widzę, że te osoby czasami coś im się w głowie przestawi po powrocie, wiesz, jakby robią swoje strony internetowe, pozyskują klientów aktywnie, nie pasywnie, bo często jest tak, że ludzie sobie zakładają, że ja robię filmy, więc mają dziwne założenie, że inni je widzą.
Wszyscy o tym wiedzą.
Że nie? Wszyscy o tym wiedzą, tak dalej. To oczywiście jest nieprawda, ale dla mnie też personalnie jedną z największych wartości tych warsztatów jest to, że ci ludzie się poznają. Bo po każdej edycji tych warsztatów widzę, że ludzie zaczynają ze sobą współpracować. Więc ktoś, kto ma aż za dużo pracy, poznał na warsztatach kogoś personalnie, namacalnie widział, co ta osoba potrafi. Obie te osoby są przeszkolone przeze mnie, więc bardzo często po prostu robią taką fuzję i widzę, że ten działa z tym, więc ci, co sobie biznesowo radzili trochę gorzej, nagle są wspierani przez innych i to bardzo fajnie wszystko się napędza. Więc tak, szkolenia, dla mnie szkolenia są jak książki, czyli czasami jest tak, że czytasz książkę, która ma 500 stron tylko dla jednego zdania, nie? Które może zmienić twoje życie w jakimś obszarze. Więc myślę, że jak będziecie patrzeć na szkolenia dokładnie w taki sposób, to a nie w taki, że o ja tutaj kosztuję tyle, muszę pojechać na 2 dni, tylko zmienić troszeczkę podejście, to wszystko będzie dobrze.
Ja pamiętam naszą rozmowę właśnie, jak zacząłeś te szkolenia robić. Nie pamiętam, kiedy było pierwsze, drugie czy trzecie szkolenie właśnie.
To już tam... na moment, kiedy nagrywamy ten odcinek, to pierwsze warsztaty zrobiłem, słuchaj, prawie 2 lata temu.
No to właśnie jakoś w tym okresie, to było jakieś jedne z pierwszych i właśnie zrobiłeś to wyliczenie, właśnie tę kalkulację i mówię, kurde, no ja na tym zbytnio nie zarabiam, ale jaki fan mi to daje, że ja komuś jestem w stanie przekazać tą wiedzę. Wspominałeś właśnie o tym, że przychodzą ludzie, którzy są wyszkoleni w cudzysłowie przez YouTube'a, a tak na dobrą sprawę za wiele nie wiedzą, a już myślą, że wiedzą dużo, także tutaj jak gdyby ten przekrój ludzi jest dosyć spory. No i też ta rzecz, o której wspomnieli, że 70% ludzi to są ludzie, którzy są gdzieś tam na etacie, jak gdyby fundamentuje to, co powiedzieliśmy wcześniej, że coraz więcej, jeżeli nie powiedzieliśmy wcześniej, bo teraz już nie pamiętam, to mówię to teraz, że coraz więcej ludzi właśnie jest zatrudnionych jako filmowiec w firmie, bo to się po prostu opłaca. A jeszcze odnośnie szkoleń dodam, raczej odniosę się do tego, co powiedziałeś o wyciągnięciu jednej rzeczy, to ja jakiś czas temu kupiłem szkolenie zupełnie z innej działalności, mojego hobby i tak dalej, które kosztowały dość duże pieniądze, z którego wyciągnąłem jedną rzecz. I dla mnie ta jedna rzecz to było najważniejsze i najbardziej jak gdyby warte tych pieniędzy, które dałem. Czyli po tą jedną rzecz można powiedzieć, że pojechałem, czy też nabyłem. Nie?
To jest ogromna wartość. Ja nawet otwieram swoje warsztaty w takim slajdem i mówię wprost, że nie zrobię z was nie wiadomo jakich filmowców w dwa dni, ale moją misją, moim głównym celem jest to, aby uświadomić was, że nie wiecie, czego jeszcze nie wiecie. I to jest absolutnie moim zdaniem zmiana gry z punktu widzenia takiego uczestnika. I co? Będziemy już powolutku zamykać odcinek, ale jeszcze go zamkniemy taką jedną dużą kropką, która dla wielu osób z naszej branży jest bardzo ważna. To jest taka nasza codzienność. Podobno część osób nawet z tym sypia. Mam na myśli sprzęt. I tutaj też ta różnica etat kontra freelance jest dość spora.
Tak, na freelancie musisz kupić wszystko sam, ewentualnie wyrentalować, jeżeli coś tam potrzebujesz, a na... Oczywiście nie wiem też, jak na innych, ale mi się wydaje, że przeważnie jest tak, że sprzęt jednak kupuje ci pracodawca. Tu jest ogromny plus, no bo możesz pracować, jeżeli pracodawca ma do ciebie spore zaufanie, to wie, że sprzęt po prostu dobierzesz pod potrzeby, a nie, że będziesz się kierował po prostu tym, co ty byś chciał i na czym byś chciał pracować. I możesz pracować na sprzęcie, który chcesz. No to jest akurat super sprawa. A no w kontrze do tego na freelancie, jeżeli chcesz pracować na tym, co chcesz, no to musisz najpierw na to zarobić, a później sobie to gdzieś tam kupić. I no to jest znaczna różnica dla mnie. No ja na freelancie akurat pracowałem na sprzęcie dużo lepszym niż pracuję teraz.
To w ogóle jest piękna sytuacja, nie? Bo na freelancie miałeś swój sprzęt,
tak,
który
i to taki
był dużo
naprawdę
lepszy, ale jak przeszedłeś na etat, no to go sprzedałeś, no bo w sumie po co miał stać,
po co miałem stać,
stać na półce, nie? A też moim zdaniem bardzo mądrze i rozsądnie wyszedłeś z założenia, że po co masz brać swój sprzęt do firmy i go eksploatować za własne pieniądze, nie?
Tak, tak. Także tutaj postanowiliśmy gdzieś tam... oczywiście z jakiegoś tam sprzętu na początku korzystałem, bo nie miałem tego w firmie, ale gdzieś tam właśnie doszliśmy do tego porozumienia, że bo ogólnie jak ja się tam zatrudniłem, to już jakiś sprzęt był, tylko że to był po prostu sprzęt... czy niskiej jakości, można powiedzieć. Oczywiście, że mógłby wystarczyć do tego, do co my tam robiliśmy, tylko że no dzisiaj to już lepszy byłby iPhone na dobrą sprawę niż tamten sprzęt. I doszliśmy jakoś tam do porozumienia, że no ja przeprowadzę oczywiście jakieś tam rozmawiania z różnymi firmami odnośnie pozyskiwania ofert i przedstawię właśnie, co bym potrzebował, no ale też oczywiście, żeby nie było tak kolorowo, że po prostu powiedziałem i to ktoś kupił, no to ja to musiałem ugruntować około dwustronicową A4 pracą, że tak powiem, skromną z mojej strony. Dlaczego dany sprzęt potrzebuje, nie? Co mi da, że ja będę miał ten aparat, co mi da ten obiektyw. I tak po części musiałem też wyszkolić moje szefostwo do tego, żeby oni mogli podjąć decyzję. Faktycznie te rzeczy wszystkie, które on przedstawił, no mają sens, no nie? I dzięki temu uzyskamy to i tamto. I dlatego postanowiliśmy tutaj jakieś tam zakupy. Także no to jest ogromna zaleta w porównaniu z freelancem.
Ale zwróciłeś uwagę też na bardzo ważną rzecz tak naprawdę, czyli że musiałeś wyszkolić, czyli doedukować swoje szefostwo, że potrzebujesz ten konkretny sprzęt, żeby osiągnąć konkretny efekt, co też jest godne uwagi, dlatego że dla osoby absolutnie spoza branży aparat to aparat, obiektyw to obiektyw. Dlaczego ten kosztuje 1000 zł, a ten 20 tysięcy? Przecież to jest to i to jest aparat, nie? Więc tutaj jest jakby taka kolejna przeszkoda i tak jak w sumie na tym opiera się cały ten odcinek, że ani ta droga, czyli freelance, ani ta druga, czyli etat, nie jest dobra, ani nie jest zła. To są zupełnie dwie inne drogi, dość tożsame, ale wciąż inne i wy musicie podjąć decyzję sami, jaką jesteście osobą, gdzie będziecie się czuć lepiej, no bo faktycznie z tym sprzętem może być tak, że ty trafiłeś mega fajnie, że zarząd w twojej firmie ma otwartą głowę, posłuchał, uznał, ok, ten gościu ma rację, chcemy iść w stronę wideo też jako marka, chcemy mieć reprezentatywną jakość naszych filmów, ale są firmy czasami, że możecie trafić do takiej, która ma camcordera, który ma 12 lat i oni powiedzą, przecież jest kamera, nie potrzebujesz innej, nie potrzebujesz nowej. I wiesz,
ale,
nie?
Ale ja mam tutaj historię, kurczę, gdzieś tam może szybciutko bym tego powiem, właśnie do jednej z firm, do której aplikowałem na właśnie stanowisko filmowca. Nie zapomnę tego nigdy, bo to był piękny czas wtedy, kiedy siedziałem właśnie na kanapie u prezesa tej firmy i on właśnie podchodzi, łapie jakiegoś camcordera na statywie, stawia przede mną i mówi: zobacz, czy pracowałeś w ogóle kiedyś na czymś takim?
Tutaj z taką,
w
zamyśle, z taką dumą,
tak,
nie?
Tak, tutaj w zamyśle oczywiście, że to taki hipersprzęt, no nie, tak patrzę na to, mówię, że na tak słabym jeszcze nie. No to wtedy... Ten cały uśmiech, oczywiście to było u mnie w formie żartu, no bo to oczywiście był jakiś camcorder, to było tak na dobrą sprawę nic. Ja pracowałem na kamerach filmowych, także tak, ale to było takie no dosyć ciekawe, patrząc jak ten uśmiech odpływa z tej twarzy tego człowieka i też no to zawsze myślmy o tym, że osoba, z którą rozmawiamy, może jednak mieć jakieś inne doświadczenie. Jeżeli jesteś szefem, który chce zatrudnić filmowca, no to miej na uwadze, że gość mógł naprawdę robić na fajnym sprzęcie, a ty jeżeli chcesz się zatrudnić u kogoś pod tym, no to też nie traktuj go jako kompletnego ignoranta, jeżeli chodzi właśnie o wideo.
Tak, więc tutaj mamy tak naprawdę podsumowanie, które brzmi tak, że jeżeli pracujecie na freelancie, to wy macie kontrolę nad sprzętem, bo wy go kupujecie, wy decydujecie, dlaczego ten i po co mi jest ten sprzęt. Oczywiście też w grę wchodzi wypożyczanie sprzętu, a z kolei na etacie to taka trochę niewiadoma, nie? No bo nigdy nie wiesz, czy trafisz na firmę, która ma sprzęt, czy która dopiero będzie go kupować, jaki mają na niego budżet, bo dlaczego też o tym mówię, bo ja w ramach swoich szkoleń, jak szkolę firmy, to bardzo często w ramach szkolenia ja przyjeżdżam na szkolenie, biorę swój sprzęt, uczę tych ludzi na swoim sprzęcie, jeżeli mówimy tutaj o takim szkoleniu mocno praktycznym i przez te 2 dni szkolenia poznaję potrzeby tej firmy po to, aby potem móc im doradzić już, żeby zakupili konkretny sprzęt pod ich konkretne potrzeby. I te budżety są bardzo różne. Najczęściej są dość niskie. Więc to jest też właśnie takie, wiesz...
Wiem.
Staranie się dopasować i zaproponować, zarekomendować taki sprzęt, który trochę pokryje ich potrzeby jakościowe, ale też z drugiej strony no, nie wystrzelają się, no bo nie są rentalem, nie są domem produkcyjnym. Nie, jakby
nie robią zarobkowo wideo. No, nie?
Dokładnie, tylko... absolutnie też ja to rozumiem, że bez sensu jest im teraz wydać 50 tysięcy na jedną kamerę i 2 szkła, no bo gdybyśmy chcieli trochę lepszy sprzęt, to właśnie by się zamknęło w takiej ilości.
No tak się zastanawiam, co ja za to kupię.
A bardzo często to są budżety do 10 tysięcy, nie? Gdzie już w tym potrzebne jest oświetlenie, potrzebny jest kamera lub aparat, optyka i to wszystko inne, co jest wokół tego, nie?
Więc, tak, to nie jest tanie, nie?
Tak, dokładnie. I czasami jak ktoś mówi mi, że ma 10 tysięcy netto, to ja zaczynam naprawdę się głowić i robić tam salta, nie? No bo ciężko dzisiaj się zmieścić w 10 tysiącach, nie?
Tak, i później przychodzi to edukowanie właśnie, o którym mówisz. Ja wiem, bo ja to przeszedłem i no tutaj właśnie też to było. Przecież mamy sprzęt, mamy aparat, mamy obiektyw, mamy jakiegoś tam gimbala i tak dalej, no nie? A ja mówię, no i macie też takie wideo.
Tak,
które na tym zostało zrobione. Nie?
A jako przykład pokazują, że chcielibyśmy, żebyś robił filmy takie.
Oczywiście,
patrzysz na te
tak.
Filmy i widzisz gołym okiem, że to nie jest kwestia tego, czy ty robisz coś lepiej, czy gorzej niż inni, tylko to już jest wtedy aspekt stricte sprzętowy, no bo wiadomo, że w tej branży, w mojej opinii, wiedza jest ważniejsza niż sprzęt. I gdyby się tak uprzeć i do tego obiektywnie podejść, to można byłoby stwierdzić, że to jest fakt. Jak masz wiedzę, to zrobisz lepszy film na gorszym sprzęcie, niż ktoś, kto jej kompletnie nie ma i mu dasz do łap po prostu, wiesz, jakiś turbo sprzęt, nie? Ale no z drugiej strony dochodzisz do tego szklanego sufitu, w którym no, sprzęt jest potrzebny. No,
już nie wyciśniesz więcej. Już
no
nie
bo już się nie da, bo ma właśnie dokładnie, ma swoje limity. Więc to był nasz ostatni punkt, czyli właśnie sprzęt. No i co? No i tym słodkim akcentem.
Bo jak wiadomo, sprzęt jest zawsze najważniejszy. Tak. Najmilej nam się o nim rozmawia i zawsze jest największa podnietka, kiedy wchodzi coś nowego. A widziałeś to,
Tak. Albo ktoś opublikuje fajny film i się pytasz, czym to zrobiłeś.
Tak jest, to wiadomo, że tak.
Bo nieważne, że gość, wiesz, zjadł zęby na świetle i umie świecić i ogarnia, nie?
Nie, ale to jest najmniej istotne. Pierwsze jest pytanie jest zawsze, czym to zrobiłeś.
Jakie obiektyw?
Czym tam było grane?
Wiadomo.
Dziękujemy za wysłuchanie odcinka do końca. Oceń podcast na Spotify lub Apple Podcasts. 5 gwiazdek będzie dla nas ogromnym wyróżnieniem. Pamiętaj o subskrypcji podcastu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.